Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Ekonomia kalkulacji w socjalistycznym państwie to krótki esej Ludwiga von Misesa, opublikowany po raz pierwszy po niemiecku w 1920 roku. Należy do klasycznych tekstów ekonomii politycznej i szkoły austriackiej, a jego celem jest zbadanie nie tyle moralnych intencji socjalizmu, ile technicznej możliwości kierowania złożoną gospodarką bez prywatnej własności środków produkcji. Mises stawia pytanie praktyczne. Jak centralna władza ma zdecydować, czy stal przeznaczyć na tory, maszyny, budynki czy inne zastosowania, gdy zasoby są ograniczone, a ich użycia wzajemnie konkurują? Jego odpowiedź brzmi, że racjonalna kalkulacja wymaga pieniężnych cen dóbr kapitałowych, a takie ceny powstają tylko w wymianie rynkowej między prywatnymi właścicielami. Esej zapoczątkował wieloletnią debatę o kalkulacji socjalistycznej.
Nie jest opisem konkretnego kraju ani programem reform, lecz zwartym argumentem o roli cen, własności i przedsiębiorczości w koordynowaniu decyzji gospodarczych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ceny dóbr kapitałowych jako warunek porównywania alternatyw. Centralny argument Misesa dotyczy dóbr kapitałowych, czyli między innymi maszyn, surowców, urządzeń, budynków i półproduktów używanych do dalszej produkcji. W nowoczesnej gospodarce te same zasoby można łączyć na bardzo wiele sposobów. Drewno może służyć budownictwu, produkcji mebli albo papieru, a praca i stal mogą zostać skierowane do transportu, energetyki lub wytwarzania narzędzi. Samo stwierdzenie, że społeczeństwo potrzebuje wszystkich tych rzeczy, nie rozstrzyga, który wariant jest mniej kosztowny i lepiej odpowiada pilniejszym potrzebom. Według Misesa pieniężne ceny rynkowe tworzą wspólną jednostkę kalkulacyjną. Nie oznaczają, że wartość wszystkich rzeczy jest identyczna, lecz umożliwiają zestawienie nakładów i przewidywanych rezultatów w decyzjach produkcyjnych.
Przedsiębiorca może dzięki nim oszacować, czy dana metoda zużywa zasoby oszczędnie, czy marnotrawnie.
W systemie pełnej kolektywnej własności środków produkcji nie ma wymiany tych środków między niezależnymi właścicielami. Mises wyciąga stąd wniosek, że nie powstają autentyczne ceny kapitału. Planista może rejestrować tony, hektary i roboczogodziny, ale nie uzyska przez to jednego narzędzia do oceniania niezliczonych kombinacji produkcyjnych. Problem ma więc charakter informacyjny i kalkulacyjny, a nie wyłącznie administracyjny. Po drugie, dlaczego ewidencja rzeczowa nie zastępuje kalkulacji pieniężnej? Mises nie twierdzi, że gospodarka socjalistyczna byłaby całkowicie pozbawiona danych. Planistyczna administracja może policzyć ludność, zapasy zboża, liczbę wagonów, powierzchnię gruntów czy zużycie energii. Esej wyjaśnia jednak, dlaczego taka ewidencja rzeczowa nie rozwiązuje zasadniczego problemu wyboru. Jednostki fizyczne są nieporównywalne. Nie można bezpośrednio dodać hektarów ziemi, ton miedzi, godzin pracy inżyniera i zużycia paliwa, aby otrzymać odpowiedź na pytanie, który projekt jest gospodarczo korzystniejszy. Nawet gdy dwa projekty wytwarzają podobny rezultat, mogą wymagać całkiem innych zestawów zasobów oraz pociągać za sobą odmienne rezygnacje z innych możliwości produkcyjnych. Cieni pieniężne nie eliminują niepewności ani nie zamieniają decyzji w czystą matematykę. Pozwalają jednak rachunkowo ująć koszt alternatywny, czyli wartość tego, z czego trzeba zrezygnować, wybierając dane zastosowanie zasobu. Bez tego odniesienia planista może ustalać cele ilościowe, lecz nie ma rynkowego testu, który wskazuje relatywną pilność i rzadkość różnych nakładów. Mises podkreśla także, że proste gospodarstwo domowe może opierać się częściowo na bezpośredniej ocenie potrzeb. W wielkiej, rozwiniętej gospodarce, opartej na rozbudowanym podziale pracy i pośrednich etapach produkcji, skala decyzji czyni tę metodę niewystarczającą. Po trzecie, prywatna własność jako instytucjonalne źródło cen rynkowych, w rozumowaniu Misesa prywatna własność nie jest dodatkiem do funkcjonującego już systemu cen.
Jest warunkiem instytucjonalnym, dzięki któremu ceny dóbr produkcyjnych mogą w ogóle powstawać. Jeśli fabryki, ziemia, maszyny i surowce należą do jednego podmiotu zbiorowego, nie dochodzi do rzeczywistej wymiany tych aktywów między konkurującymi właścicielami.
Administracyjne przypisanie liczby do maszyny lub surowca nie jest jeszcze ceną rynkową, ponieważ nie wynika z transakcji.
Dure, w której strony ponoszą konsekwencje swoich decyzji i mogą swobodnie wybierać alternatywy.
Własność prywatna umożliwia kupno, sprzedaż, inwestowanie, ponoszenie strat oraz zmianę zastosowania zasobów.
Na tej podstawie tworzy się sieć relacji cenowych dla dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych. Mises rozróżnia przy tym ceny dóbr konsumpcyjnych od cen środków produkcji.
Centralna władza mogłaby obserwować preferencje konsumentów w ograniczonym zakresie. Lecz sama wiedza o tym, czego ludzie chcą, nie mówi jeszcze, jak najoszczędniej wytworzyć te dobra. Do takiej oceny potrzebne są ceny czynników produkcji. Argument Misesa nie sprowadza się zatem do tezy, że urzędnicy są mniej zdolni niż przedsiębiorcy. Dotyczy braku procesu, który wytwarza dane konieczne do porównywania planów.
To właśnie połączenie własności, wymiany i odpowiedzialności za wynik ma według autora tworzyć podstawę racjonalnej koordynacji gospodarczej. Po czwarte, zysk i strata jako kontrola nad wykorzystaniem rzadkich zasobów. Esej pokazuje również funkcję zysku i straty. Choć nie przedstawia ich jako prostego miernika społecznej cnoty ani osobistego sukcesu. W gospodarce rynkowej rachunek zysków i strat informuje przedsiębiorców.
Czy wartość produktów, oceniana przez nabywców, przewyższa pieniężną wartość zasobów zużytych do ich wytworzenia?
Zysk zachęca do rozszerzania zastosowań, które w danych warunkach lepiej odpowiadają popytowi.
Strata sygnalizuje, że użyte materiały, praca i kapitał prawdopodobnie mogłyby służyć gdzie indziej w sposób bardziej ceniony. Mechanizm ten nie gwarantuje doskonałych rezultatów.
Przedsiębiorcy mogą błędnie przewidywać popyt, a ceny zmieniają się wraz z okolicznościami. Dla Misesa jego znaczenie polega na stałym korygowaniu błędów poprzez decyzje uczestników rynku.
W socjalizmie kierownik przedsiębiorstwa państwowego może porównywać wykonanie planu z normą administracyjną, ale nie dysponuje tym samym znaczeniem zysku i straty.
Jeśli ceny nakładów nie pochodzą z rynku dóbr kapitałowych, może osiągnąć wysoką produkcję w tonach lub sztukach, jednocześnie zużywając nadmiernie cenne zasoby.
Książka przesuwa więc uwagę z pytania, czy produkować dużo, na pytanie, czy produkować właściwe rzeczy, właściwymi metodami i kosztem uzasadnionym przez alternatywne potrzeby.
To rozróżnienie stanowi istotę krytyki planowania w warunkach złożonego podziału pracy. Na koniec, teza o pełnym socjalizmie i późniejsza debata o planowaniu.
Tekst Misesa jest przede wszystkim analizą pełnego socjalizmu, rozumianego jako zniesienie prywatnej własności środków produkcji. Warto zachować tę precyzję,
ponieważ jego pierwotna teza nie jest szczegółową analizą każdej polityki publicznej, każdego przedsiębiorstwa państwowego ani wszystkich form redystrybucji.
Autor argumentuje, że gdy rynek dóbr kapitałowych zostaje całkowicie usunięty, racjonalna kalkulacja ekonomiczna w rozwiniętej gospodarce staje się niemożliwa.
Z tego powodu esej stał się punktem wyjścia dla debaty o kalkulacji socjalistycznej, w której późniejsi autorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie,
czy planowanie może użyć cen ustalanych administracyjnie, danych technicznych lub procedur prób i błędów. Historyczne znaczenie książki polega właśnie na postawieniu problemu w formie bardziej podstawowej niż wcześniejsze spory o motywację do pracy.
Mises pyta, skąd decydenci mają wiedzieć, jaki jest ekonomiczny koszt ich wyborów?
Współczesny czytelnik może oddzielić rekonstrukcję jego argumentu od oceny wszystkich późniejszych doświadczeń gospodarczych.
Esej nie dostarcza gotowego podręcznika polityki, ale wymusza analizę instytucji tworzących informacje potrzebne do decyzji.
Dotyczy to zwłaszcza projektów, które zakładają, że cele społeczne można wyznaczyć centralnie bez uwzględnienia rozproszonych wyborów, cen i kosztów alternatywnych.
Podsumowując, ekonomia kalkulacji w socjalistycznym państwie warto polecić studentom ekonomii, historii idei i nauk politycznych, a także osobom analizującym mechanizmy planowania, własności oraz regulacji gospodarczej.
Przyda się również czytelnikom, którzy chcą zrozumieć źródło sporu znanego jako debata o kalkulacji socjalistycznej, bez zaczynania od obszernego traktatu.
Największa korzyść intelektualna płynie z precyzyjnego rozróżnienia między określeniem celu a wyborem środków. Można zgadzać się lub nie zgadzać z szerokimi wnioskami Misesa.
Ale trudno pominąć pytanie, jak instytucje gospodarcze ujawniają koszty alternatywne i umożliwiają porównanie konkurencyjnych projektów. To pytanie pozostaje użyteczne przy ocenie wielkich programów publicznych, przedsiębiorstw państwowych i propozycji centralnego sterowania produkcją. Na tle wielu książek krytykujących socjalizm przez pryzmat bodźców, wolności politycznej albo historycznych niepowodzeń, ten eseś wyróżnia się koncentracją na problemie kalkulacyjnym. Nie opiera głównej tezy na psychologii urzędników ani na moralnym potępieniu ich intencji. Buduje argument od funkcji cen dóbr kapitałowych, wymiany i rachunku pieniężnego. Zwięzłość tekstu jest zarazem zaletą i ograniczeniem. Ułatwia uchwycenie centralnej logiki, lecz wymaga od czytelnika uzupełnienia kontekstu przez lekturę późniejszych odpowiedzi i rozwinięć. Jako tekst założycielski pozostaje szczególnie wartościowy właśnie dzięki jasności postawionego problemu. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ludwig von Mises, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.